ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
W naszym studiu po raz kolejny gościmy księdza Marcina Wiśniewskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I chcemy dziś również po raz kolejny zatrzymać się nad sakramentem pokuty i pojednania. Ostatnio wiele powiedzieliśmy już na ten temat, a dzisiaj zajmiemy się, będziemy mówić o postawach czy aktach penitenta, o tym, co leży po stronie tego, który się spowiada. I od razu moje pierwsze pytanie, w jaki sposób przygotować się do spowiedzi świętej, czyli zrobić sobie rachunek sumienia?
Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że to Bóg wzywa człowieka do pokuty i to nawrócenie jest odpowiedzią na miłość Pana Boga i to Bóg, nawet jeżeli my się decydujemy na to, żeby się nawracać, żeby zmieniać swoje życie, wyznać swoje grzechy, udać się do sakramentu pokuty i pojednania, to tym, który nas inspiruje od wewnątrz, który może wzbudzić w nas taką postawę nawrócenia, postawę pokutnika, jest sam Pan Bóg, jest Duch Święty, który działa w naszym sercu. Dlatego powinniśmy przede wszystkim zacząć od modlitwy do Ducha Świętego, bo tak jak czytamy w Ewangelii, że to Duch Święty przychodzi, aby przekonać nas o grzechu, nie w tym sensie, że Pan Bóg nas chce osądzać, że Pan Bóg nas chce jakoś, nie wiem, żebyśmy się koncentrowali tylko na tym, co jest złe w naszym życiu, żebyśmy się łajali jakoś, tak? Ale z drugiej strony to uświadomienie sobie bardzo konkretne grzechu, nazwanie go po imieniu jest bardzo ważne. My często jesteśmy nieświadomi i nie wystarczy też takie nasze rozumowe spojrzenie na swoje serce, bo może być tak, że to nasze sumienie też może być nawet błędnie ukształtowane i może być tak, że możemy kierować się sumieniem w wyborze moralnym pod warunkiem, że ono jest poddane Panu Bogu, jest poddane Bożemu prawu, jest właściwie ukształtowane, wtedy ono nie błądzi. Natomiast zdarza się tak, że to sumienie jest takie rozwlekłe, jest mało wrażliwe, jest takie laksystyczne, szerokie takie bardzo mocno. No i wtedy nie będziemy dobrze osądzali sytuacji ani naszych grzechów. No to jest taka też postawa człowieka, który rzadko spowiadając się mówi, z czego ja mam się spowiadać, nikogo nie zabiłem, nikogo nie ukradłem. Ale to jest właśnie takie bardzo, bardzo powierzchowne patrzenie na swoje życie. Ono się zdarza przede wszystkim u osób, które rzadko korzystają z sakramentu pokuty i pojednania, rzadko robią rachunek sumienia, albo właśnie czasem się zdarza, że ktoś przychodzi do spowiedzi po długim czasie i też kiedy pada pytanie o przygotowanie do tej spowiedzi świętej, to czasem pada odpowiedź, że nie było żadnego przygotowania, a kiedy pada odpowiedź, że było przygotowanie, czasem właśnie drugie pytanie pada, a w jaki sposób? No tak chwilę sobie pomyślałem, prawda, bez żadnej pomocy. Ktoś bardzo dawno nie był u spowiedzi świętej, w ogóle tak z nauką Kościoła nie za bardzo, no i on tak sobie przyszedł do spowiedzi świętej, przypomniał może sobie jakąś tam regułkę od pierwszej komunii świętej grzechów, o paciorku, o kościółku i właściwie na tym się kończy jego przygotowanie do spowiedzi. No to jest trochę takie niepoważne traktowanie sakramentu spowiedzi. Ja zawsze podkreślam, że ceną naszego rozgrzeszenia, pojednania z Bogiem jest śmierć Jezusa na krzyżu, więc cena jest zbyt poważna, zbyt wysoka i ceną jest też nasze życie ostatecznie, prawda? Nasze wieczne życie, nasze zbawienie, wieczność, a więc trzeba tutaj poważnie do tego podejść, ale zaczynamy właśnie od tego, co jest modlitwą. To Duch Święty pobudza nasz umysł, nasze serce, nasze wnętrze, byśmy sobie uświadomili nasze grzechy i też zobaczyli to, czego może właśnie nie widzimy, to, na co jesteśmy zamknięci. Ale też chciałbym zaznaczyć tak na początek też, że rachunek sumienia to nie jest przede wszystkim takie wyliczanie grzechów, rachowanie grzechów, ale rachunek sumienia powinniśmy właściwie zaczynać po modlitwie od tego, żeby zobaczyć dobro, którym zostaliśmy obdarowani. Pan Bóg zawsze widzi najpierw dobro w człowieku, bo człowiek jest dobry, jest grzesznikiem, czyny są złe, ale człowiek gdzieś w głębi swojego serca jest dobry, jest stworzony przez Pana Boga, to serce jest zranione przez grzech pierwolodny, jest skłonne do zła. Im bardziej człowiek też wchodzi w zło, tym bardziej on jest przyzwyczajony do grzechu, do zła, może być zniewolony przez jakiś rodzaj grzechów, ale ostatecznie na dnie tego serca jest jakiś taki pokład najgłębszy, który jest wolny, który należy do Pana Boga, który jest dobry i piękny. I do tego najpierw powinniśmy się odwołać. Najpierw zobaczyć miłość Pana Boga, dobro i piękno. Dopiero w tej perspektywie zaczynamy patrzeć na swoje grzechy, które są właśnie taką niewdzięcznością wobec Pana Boga, wobec Jego miłości, wobec tego dobra, które od Niego otrzymujemy. Ale ważne jest, byśmy nie koncentrowali się tylko na tym, co złe. Czasem właśnie rachunek sumienia sprowadza się do tego, że my jakoś tak strasznie się oskarżamy, że my tylko widzimy grzech, nie widzimy miłosierdzia Pana Boga. Zaczynamy zawsze od miłosierdzia Pana Boga, od Jego miłości, która nas zbawia, wyzwala z grzechu i dlatego my nie musimy zakładać masek, nie musimy udawać, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości, nie musimy makijażu nakładać jakiegoś przed spowiedzią świętą, żeby coś tam wybielić albo się usprawiedliwić, ale to doświadczenie i uświadomienie sobie Bożej miłości, tego, że ja staję przed Bogiem, który mi przebacza i dał swojego Syna, aby mnie wyzwolić z grzechu, daje mi też taką odwagę, że ja nie muszę ukrywać swoich grzechów, że ja mogę rzucać się w przepaść Bożego miłosierdzia, taki jaki jestem, a więc ja już nie nakładam żadnych masek, żadnego makijażu, nie próbuję wybielić nic, tylko jasno nazywam rzecz po imieniu, nazywam grzech po imieniu. Oczywiście taką ważną pomocą, z której możemy skorzystać, katechizm podkreśla, że dobrze by było, żebyśmy rachunek sumienia oparli na Słowie Bożym, szczególnie na Ewangelii, też na tych fragmentach Ewangelii, które mówią o przebaczeniu, o pojednaniu, o miłosierdziu Pana Boga, żeby one były taką kanwą do rachunku sumienia, ale też dla tych, którzy rzadko korzystają ze spowiedzi świętej, nie mają dobrze uformowanego tego sumienia, to myślę, że to jest troszkę za mało, że warto podeprzeć się mimo wszystko jakimiś takimi pytaniami. Oczywiście one nie wyczerpują i też żebyśmy nie zrobili czegoś takiego, że przeczytałem sobie pytania z jednego rachunku sumienia, tam nie było akurat pytania odnośnie tego grzechu, to znaczy, że z jakiegoś grzechu, który wiem, że jest grzechem, nie muszę się spadać, bo w rachunku sumienia nie było, prawda? Pamiętajmy o tym, że żaden rachunek sumienia, choćby najlepszy, on nie wyczerpuje głębi tego, co się dzieje w człowieku. To nasze sumienie przede wszystkim ma być wrażliwe i wyrzucać nam każde zło. Mamy też jakoś tak odczuwać to, co nazywamy wyrzutami sumienia, prawda? Jeżeli dobrze jest sumienie ukształtowane, to jeśli pojawia się w naszym czynie jakieś zło, to sumienie będzie reagowało, będzie nam jakoś tak gryzło nas, będzie nam wyrzucało pewne rzeczy. I tutaj nie trzeba jakiejś wielkiej refleksji, czy natomiast jeżeli to sumienie jest właśnie takie trochę źle ukształtowane, czy takie trochę niewrażliwe, gdzieś to życie duchowe, żeśmy zagubili, to tym bardziej powinniśmy spróbować poszukać, korzystać z różnych rachunków sumienia. Ja przede wszystkim z takiego doświadczenia spowiedzi generalnej, często się zdarza, że ludzie, którzy korzystają też z mojej posługi, to radzę właśnie, żeby przygotować się do takiej porządnej spowiedzi z dotychczasowego życia, żeby pewne rzeczy podomykać, oddać Panu Bogu, szczególnie te, które może nie do końca zostały wyznane na spowiedzi świętej, czy też chodzi o to takie rozeznanie właśnie, gdzie są korzenie mojego grzechu, to wtedy rzeczywiście radzę, żeby przez kilka dni nawet modlić się o dobrą spowiedź świętą do Ducha Świętego o to, żeby pomógł przypomnieć sobie grzechy i przeglądać sobie każdego dnia jakiś inny rachunek sumienia. Gdzie je możemy znaleźć? Oczywiście są różne książeczki do nabożeństwa, to jest pierwsze źródło. Są różne rachunki sumienia, które są wydawane, ale też dla tych bardziej, powiedzmy, otwartych na świat wirtualny, można też różne dobre materiały, które nam mogą posłużyć w przygotowaniu do spowiedzi, znaleźć w internecie. Są specjalne strony, na których właśnie są takie treści, które są związane ze spowiedzią świętą. Wystarczy wpisać rachunek sumienia, nawet można jak gdyby zawężyć ten rachunek sumienia dla swojego stanu życia, prawda? Czy to dla kapłana, czy dla siostry zakonnej, osoby życia konsekrowanego, czy dla kogoś, kto jest w małżeństwie, czy dla młodzieży, czy dla dzieci, prawda? Wtedy te pytania bardziej będą dostosowane do problemów danego stanu życia.
Ksiądz pewnie pewnie tutaj może więcej na ten temat powiedzieć. Ja powiem o sobie, mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze nie będą zgorszeni, ale wiem, że tak jest, że kiedy się wyznaje swoje grzechy, to czasem chce się tak opowiedzieć wszystko, że w końcu wychodzi na to, że właściwie to nie jest mój grzech, tylko kogoś innego. Ale też jest tak często, że wstyd jest tak wielki, że chcemy wypowiedzieć ten nasz grzech, trochę go tak przykrywając. W jaki sposób wyznawać swoje grzechy, żeby to było jasne, żeby to było zgodnie z tym też, czego Pan Bóg od nas oczekuje?
No przede wszystkim szczerze do bólu, prawda? To jest jak gdyby taka najważniejsza rzecz. Oczywiście no, ważną sprawą jest to, żebyśmy wzięli też osobistą odpowiedzialność, bo często się zdarza, że wyznając nasze grzechy mówimy zdarzyło mi się na przykład, nie? Albo tak bezosobowo właśnie wyznaje się grzechy. Ja zrobiłem to czy tamto, prawda? To wzięcie odpowiedzialności za grzech jest bardzo ważne, żebyśmy rzeczywiście no, przyznali się do tego, że to ja zrobiłem to czy tamto, to ja zgrzeszyłem w ten czy inny sposób, a więc to jest bardzo ważne i oczywiście czasem ważne jest podanie okoliczności, które wpływają na ciężar winy i grzechu, mogą go zmniejszyć albo go zwiększyć i to jest bardzo ważne. Taki przykład, który najbardziej mi tutaj przychodzi do głowy, no to chociażby opuszczenie niedzielnej mszy świętej. Często jest tak, że ludzie wyznają ten grzech i nie podają żadnych okoliczności, prawda? Ja wtedy często zadaję pytanie, czy był jakiś powód opuszczenia mszy świętej i nierzadko się okazuje, że to było na przykład z lenistwa, czy że ktoś gdzieś tam wyjechał, no to wiadomo, że wtedy jest to grzech, jeżeli mógł być na mszy świętej, ale wybrał coś innego. Natomiast no inna sytuacja będzie, kiedy ktoś na przykład jest chory, prawda? I teraz ksiądz, słysząc tylko, że nie byłem na mszy świętej, zresztą w ogóle no, z tego grzechu, jeżeli z powodu choroby opuściłem mszę świętą, właściwie nie jest to grzech ciężki, a więc nie muszę się z tego spowiadać, jak gdyby, prawda? Mogę przystępować do komunii świętej, jeżeli z powodu choroby opuściłem mszę świętą. No tutaj trzeba też bardzo uważać, nie? Bo niektórzy no, gdzieś tam troszkę, prawda, swędzi ucho i już sobie wytłumaczą, że są chorzy na tyle, że nie są w stanie pójść na mszę świętą, albo że nie wiadomo, jakie przeszkody są. Także tutaj też trzeba z tym rozeznawaniem, no właśnie, tu jest znowu kwestia uformowania sumienia, czy ono jest wystarczająco wrażliwe, czy nie próbuje jakoś właśnie tak obejść pewnych rzeczy. I te okoliczności grzechu, one mogą rzeczywiście wpływać na pewną rzecz. Ale też trzeba uważać, żeby z kolei nie usprawiedliwiać się, czyli nie próbować też jakoś tam się wybielić, zrzucić winę na kogoś innego i tak dalej. Absolutnie w Spowiedzi Świętej nie opowiadamy o grzechach innych, prawda? No chyba, że my jesteśmy winni na przykład narażania kogoś na grzech, jakiegoś zgorszenia, czy współudziału w grzechu, jeżeli to wpływa jakoś tam na okoliczności naszego grzechu, no to wtedy tak, jest jakaś odpowiedzialność. Natomiast nie może być tak, że my przychodzimy do spowiedzi, my jesteśmy w porządku, ale zaczynamy opowiadać o grzechach innych, nie? No to już oczywiście no, przekracza no, to, co się dokonuje w sakramencie spowiedzi. Ja przychodzę i wyznaję swoje grzechy.
Księża czy siostry zakonne, też wiele osób świeckich, spowiada się dosyć często, co 2 tygodnie, może częściej. No i ktoś, kto patrzy z zewnątrz, może pomyśleć, to co, czyżby oni aż tyle grzeszyli, że muszą się tak często spowiadać? Na czym to polega, że czasem też nie mamy grzechu ciężkiego, ale nawet sami czujemy, że powinniśmy iść do spowiedzi. A z kolei niektórzy uważają, że nie mają grzechu, a na przykład muszą iść do spowiedzi świętej.
Im człowiek bliżej jest Pana Boga, tym bardziej widzi swoją grzeszność, jest świadomy. Także oczywiście no, nie ma jak gdyby obowiązku spowiedzi świętej, jeżeli nie widzimy grzechu ciężkiego, ale ja zawsze też no, daję takie bardzo proste porównanie no, do kurzu, prawda? Grzechy lekkie są troszkę tak jak kurz i my na co dzień no, nie widzimy kurzu, że on gdzieś tam, prawda, w pomieszczeniach jest, ale no, wyobraźmy sobie, gdybyśmy tak z kilka miesięcy na przykład nie sprzątali kurzu, no to się zrobi się niezły bałagan, prawda? I nie musi tam się nic szczególnego dziać, wcale nikt nie musi tam węgla nosić, ani remontu wielki robić, ale ten kurz się nazbiera i rzeczywiście w pewnym momencie się robi brudno i kiedy człowiek rzadko korzysta ze spowiedzi świętej, nawet gdyby nie było tych ciężkich grzechów, w pewnym momencie no to sumienie, moglibyśmy tak obrazowo to nazwać, ulegnie takiemu troszkę przykurzeniu. Jest niebezpieczne, niebezpieczeństwo, że ta wrażliwość tego sumienia zostanie troszkę zakłócona. I no, to nie jest na pewno szczęśliwa sytuacja, dlatego warto właśnie korzystać ze spowiedzi świętej systematycznie i często, ale też no, tutaj znowu trzeba bardzo uważać, prawda, bo ja już to tutaj trochę wspomniałem, ale oczywiście jeżeli mamy grzech ciężki, no to nawet no, jak człowiek rzeczywiście zaczyna nad sobą pracować, no to, to ta spowiedź może być nawet bardzo częsta, jeżeli jest taka potrzeba, prawda, żeby wracać. Tu już jest kwestia ustalenia ze spowiednikiem. Natomiast no, jeżeli ktoś ma jakiś taki grzech nałogowy, no to ważną rzeczą byłoby i chce naprawdę nad tym popracować, żeby miał stałego spowiednika. No i wtedy spowiednik ewentualnie może ocenić odpowiedzialność danego człowieka za grzech, szczególnie w przypadku nałogu i tak dalej. I wtedy no, częstotliwość spowiedzi świętej jest ustalana indywidualnie. Ale z kolei no, osoby, które mają na przykład nerwicę natręt, nerwicę religijną, czy jakąś taką właśnie skłonność do skrupułów, no to są osoby, które często nawet w momencie spowiedzi mają poczucie, że nie wyznały wszystkich grzechów i czasem potrafią w ciągu jednej mszy świętej do kilku księży iść, bo im się coś tam przypomni i tak dalej. I w tym momencie powiedzieć takiej osobie, że ma często się spowiadać, no to byłoby zrobienie jej krzywdy. I tutaj też obowiązkowo stały spowiednik, który ocenia stan tego człowieka i wtedy trzeba być mu posłusznym. Jeżeli spowiednik oceni, że myśli, które przychodzą, nie ma tutaj odpowiedzialności człowieka, nawet gdyby one były, nie wiem, jakieś myśli bluźniercze przeciwko Panu Bogu, czy coś takiego często się zdarza, to wtedy spowiednik ustala na przykład nie częściej niż raz na 2 tygodnie przychodzić do spowiedzi świętej, no chyba, żeby się zdarzył rzeczywiście obiektywnie grzech ciężki, no bo tutaj to poczucie grzechu ciężkiego, grzechu w ogóle jest zakłócone, prawda, jest nadwrażliwość sumienia i takie nadwrażliwe poczucie grzeszności, wtedy no takie powiedzenie często się spowiadaj byłoby dla takiej osoby no właściwie tym, że jeszcze bardziej by pogłębiało ten mechanizm chorobowy, więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie mówić o tym częstym korzystaniu z sakramentu spowiedzi świętej, ale myślę, że tak przeciętnie moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli ktoś raz w miesiącu by przystępował do spowiedzi świętej, chociażby właśnie ta okazja pierwszych piątków miesiąca, czy mniej więcej raz w miesiącu, myślę, że nawet gdyby właśnie nie zdarzył się jakiś taki ciężki grzech, to myślę, że to jest taki czas no, optymalny. Jeżeli ktoś czuje, ma bardziej wrażliwe serce i częściej, rzeczywiście jest takie zalecenie, jeżeli chodzi o kapłanów, żeby spowiadali się co 2 tygodnie, no po to, żeby właśnie to serce było takie czyste przed Panem Bogiem, żeby też łaska, którą Pan Bóg przez nich jak gdyby też no, udziela innym, żeby nie miała żadnych tutaj blokad i to jest właśnie ważne.
Następnym z aktów penitenta, o którym już właściwie nieco mówiliśmy, jest zadośćuczynienie. Trochę archaiczne słowo. My może nie wiemy tak naprawdę, co ono ma oznaczać. Co ma oznaczać, jeśli chodzi o spełnienie warunków dobrej spowiedzi?
To jest to warunek, który często dzisiaj jest zapomniany i my często myślimy, że jak już wyznamy nasze grzechy, to już jest wszystko załatwione, prawda? I to też trochę tak działa w ten sposób, że skoro tylko spowiedź święta, no ja już ten wstyd przeżyję, wyznam ten swój grzech, no i już wszystko załatwione, no to dalej jest troszkę taka motywacja, że mogę grzeszyć, skoro tak łatwo, jeden grzech w tą czy w tamtą stronę, bo czasem takie myślenie, no i tak pójdę do spowiedzi świętej i tak muszę iść, więc jeden grzech w tą stronę czy w tamtą. Musimy pamiętać, że każdy grzech, oczywiście, który jest nam odpuszczany i przebaczony w spowiedzi świętej, on też no, przynosi szkodę. Przynosi szkodę bliźnim, przynosi szkodę nam samym i ta szkoda nie jest tak automatycznie reperowana przez sakrament spowiedzi świętej. Ja tu zawsze też daję taki obrazowy przykład. No, wyobraźmy sobie, że dziecko by zbiło ulubiony wazonik mamie, prawda? Przychodzi do mamy, mama czuje, że coś jest nie w porządku, mu dziecko za bardzo się tuli. Pyta, co się stało. No, dziecko się przyznaje, że nabroiło, że zbiło wazonik. Mama oczywiście przytula, przebacza, ale wazonik pozostaje rozbity. Ja z obowiązkiem ze spowiedzi świętej jest to, żebyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby naprawić to zło, które uczyniliśmy. Chociażby sprawa obowiązku oddania rzeczy ukradzionych. Jeżeli jest to możliwość, to powinniśmy zwrócić właścicielowi. Czasem się zdarza, że ta kradzież gdzieś tam była może dawno, czy mogłaby się wiązać z jakimiś takimi konsekwencjami bardzo trudnymi, nie wiem, zwolnieniem z pracy, gdybyśmy się przyznali do tego, wtedy w jakiś taki sposób, może bardziej utajony, powinniśmy oddać tą rzecz najlepiej właścicielowi. Jeżeli nie ma takiej możliwości, na przykład, tym, komu ukradliśmy coś, już nie żyje na przykład, albo gdzieś tam się wyprowadził, nie mamy z nim kontaktu, to wtedy można przekazać równowartość tej rzeczy na jakiś dobry cel. Jest taka możliwość. Ale to jest ważne, bo inaczej ja często też daję taki prosty przykład. Ja bym sobie obrabował bank, bo mi pieniądze są potrzebne, pójdę do spowiedzi, a pieniążki sobie zachowam. Więc czujemy, że chyba tak nie wolno, więc obowiązkiem, nawet ksiądz nie musi tego mówić nam w spowiedzi świętej, obowiązkiem naszym jest to, żebyśmy zastanowili się, w jaki sposób możemy zadośćuczynić, czyli naprawić te grzechy, które zostały przez nas popełnione. Dlatego, że spowiedź święta, jak mówi katechizm, nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki wprowadza grzech. Więc dlatego ważne jest to odpokutowanie. Oczywiście my otrzymujemy przy spowiedzi świętej zazwyczaj taką bardzo symboliczną pokutę. To jest zazwyczaj jakaś modlitwa. Choć szkoda, bo myślę, że warto by było, żeby ta pokuta była bardziej dostosowana i bardziej lecznicza do naszych grzechów, czyli do danego problemu, z którym się zmagam, prawda? Tutaj też jest problem wypełniania nawet tej pokuty symbolicznej. Często jest tak, że ktoś mówi, zapomniałem pokutę. Dlatego oczywiście nie musi być tak, że po spowiedzi świętej, przed przyjęciem komunii świętej, jak niektórzy myślą, muszę od razu odprawić pokutę i teraz spowiadam się przed mszą świętą, nie mam na przykład książeczki do nabożeństwa, ksiądz mi zadał jakąś litanię, ja z problem, czy mogę do komunii, czy mogę do komunii świętej, ale mimo wszystko starać się jeszcze najlepiej tego samego dnia wypełnić tą pokutę, chyba że ona jest na przykład rozciągnięta w czasie właśnie, czy to jest jakiś czyn pobożny, który mi spowiednik zaleci. Troszkę się od tego dzisiaj odeszło, a szkoda, bo myślę, że taka pokuta trochę rozciągnięta w czasie i też połączona z jakimś konkretnym czynem, ona jest dużo bardziej owocna, ona dużo bardziej, też może człowieka nawet troszkę kosztuje, ale ona też działa dużo bardziej terapeutycznie i jakoś tak człowieka bardziej wyzwala od grzechu, więc warto o tym pomyśleć. Każdy grzech, który żeśmy popełnili, musi być odpokutowany. Jeżeli nie odpokutujemy na ziemi, to niestety będziemy musieli ponaprawić te rzeczy w czyśćcu. Jest jeszcze jedna możliwość, to są odpusty, ale o nich sobie będziemy próbowali powiedzieć przy okazji następnej audycji.
Na tym zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję księdzu Marcinowi. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.